Dzień dobry Państwu, 29 marca 2021 roku. Witam Państwa, DJ Spaca w Radio Sport, na radiosport.online. To są wiadomości sportowe. And Furious, szybcy i wściekli. Taki jest właśnie tytuł tego utworu skomponowanego przez Briana Tylera. A to muzyka tematyczna do Formuły 1, bo tak, Formuła 1, sezon właśnie już się rozpoczął i to ma być bardzo, bardzo ciekawy sezon, a to dlatego, że już w testach okazało się, że Red Bull jest szybszy od Mercedesa i to nie będzie taki spacerek jak w zeszłym sezonie, kiedy Mercedes wygrywał praktycznie wszystko. Teraz już w testach, jak powiedziałem, Red Bull był szybszy, również był szybszy w kwalifikacjach. Kwalifikacje już były bardzo ciekawe. Max Verstappen jadąc na Red Bullu był o 0,4 sekundy szybszy od Lewisa Hamiltona i to on właśnie wystartował z pole position. No ale wyścig to jednak zupełnie co innego niż kwalifikacje. W wyścigu trzeba pokazać wszystkie swoje umiejętności. Doświadczenie również jest szalenie istotne i tego doświadczenia troszkę chyba Red Bullowi zabrakło, a doświadczenie pokazał zespół Mercedesa. Świetna taktyka, wiedząc, że mają troszkę wolniejszy samochód w tym sezonie, trzeba było perfekcyjnie zorganizować pit stopy, no i to wszystko się udało. Lewis Hamilton, który walczy już o 8 zwycięstwo w cyklu Grand Prix, tym razem miał słabszy samochód, jak już powiedziałem, ale świetnie zaplanował pit stop, zmienił opony wcześniej troszkę, miał bardziej zużyte opony na koniec wyścigu, o 10 okrążeń wcześniej poszli zmienić opony inżynierowie zespołu Mercedesa, no i oczywiście cała ekipa, która dokonuje tej operacji. No i Verstappen zbliżał się do Hamiltona, miał tylko 8 sekund, potem 6, potem 2 sekundy, potem nawet go wyprzedził, ale okazało się, że niestety zjechał trochę poza tor i w związku z tym musiał oddać prowadzenie i potem już okazało się, że te opony Maxa Verstappena już były zbyt zużyte, żeby wyprzedzić jeszcze na takim ciasnym torze, jakim jest Sakhir w Grand Prix Bahrainu. I to Lewis Hamilton wygrał po raz kolejny Grand Prix Bahrainu tym razem. No więc zapowiada nam się niebywale ciekawa rywalizacja. Kto jeszcze pokazał siłę? No na pewno drugi kierowca zespołu Red Bulla, Sergio Perez. Mówiliśmy o tym, że po tym jak bezceremonialnie został zwolniony z zespołu Racing Point, to dostał w sumie się do zespołu, który walczy o Mistrzostwo Świata, ale miał już problemy, jakieś mechaniczne problemy na tym formacyjnym już okrążeniu i musiał wystartować z tyłu stawki, ale potem przebijał się. No i zajął 5. miejsce. To bardzo dobry wynik dla tego zawodnika. Inni byli szybcy, oczywiście Valtteri Bottas, bo on jeździ na bardzo dobrym Mercedesie, zajął miejsce 3, ale świetnie radził sobie też McLaren. McLaren w tym sezonie na pewno będzie bardzo, bardzo szybki. Oni mają również silnik Mercedesa, tak jak zespół Mercedesa, ale wydaje się, że ten samochód jest bardzo, bardzo dobrze przygotowany. Lando Norris świetnie pojechał dla tego zespołu. Lando Norris był 4, Sergio Perez był 5. Z kolei inni zawodnicy, no Vettel troszkę słabiej, a Vettel przecież jeździ w tej chwili dla zespołu Aston Martin. No i Lance Stroll troszkę lepiej. Mick Schumacher po raz pierwszy wystartował w Formule 1, syn Michaela Schumachera, powiedział, że nie czuje tej odpowiedzialności związanej ze sławą, z osiągnięciami swojego ojca. Właściwie jest to dla niego tylko inspiracją. Tak więc Mick Schumacher wystartował już w wyścigu Formuły 1. Wyścigi zapowiadają się nam pasjonująco. Ta rywalizacja pomiędzy Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem na pewno, ale potem jeszcze rywalizacja tych drugich kierowców, Valtteriego Bottasa i Sergio Pereza. No i McLaren z Lando Norrisem na pewno będzie w rewelacyjnej formie w tym sezonie. Jak pojechał Fernando Alonso po powrocie do Formuły 1? No troszkę słabiej, nie udało mu się ukończyć wyścigu, ale na pewno Fernando Alonso również pokaże nam, na co go stać w tym sezonie. Tak więc Grand Prix Bahrainu już za nami. Ferrari pokazało się z dosyć dobrej strony w tych wyścigach, więc będzie na pewno bardzo ciekawie, bo Red Bull walczący z Mercedesem, McLaren bardzo szybki, Ferrari wracający do formy, zespół Alpine francuski przebrandowiony Renault, Aston Martin też radzący sobie coraz lepiej, więc wydaje się, że w tym sezonie ten cały tour w Grand Prix F1 Formuły 1 będzie bardzo, bardzo ciekawy. Będzie to ogromna walka. Tę walkę będą musieli podjąć kierowcy zespołu Red Bull. Mimo tego, że mają szybszy samochód, to Mercedes nie odda im łatwo zwycięstwa, nie odda im łatwo prymatu w Formule 1. Będą musieli walczyć o swoje prawo do świętowania. Tak jak w utworze Beastie Boys, you gotta fight for your right to party. Yeah! Max Verstappen i Red Bull będą musieli walczyć o swoje prawo do świętowania, tak jak w utworze Beastie Boys, You Gotta Fight for Your Right to Party. Druga runda spotkań w kwalifikacjach Europy do Mistrzostw Świata w Katarze odbyła się przez weekend. Tym razem już nie było takich niespodzianek jak to zwycięstwo Turcji nad Holandią 4-2. Rosja pokonała Słowenię. Przypomnę, że w poprzedniej rundzie Słowenia wygrała z Chorwacją 1-0. To była duża niespodzianka. Czarnogóra wygrała z Gibraltarem. Chorwacja tym razem, ale tylko 1-0. Pokonała Cypr. Chorwacja chyba nie jest jeszcze w swojej zwykłej, normalnej formie. Norwegia z kolei przegrała z Turcją 0-3. Turcja kontynuuje dobrą formę ze spotkania z Holandią i to nawet skłoniło analityków Guardiana do uznania Turcji jako zespół numer 3 w takim power ranking tych zespołów, które wystartują w Mistrzostwach Europy w czerwcu. Holandia podniosła się po porażce z Turcją, tym razem wygrywając 2-0 z Łotwą. Białoruś z kolei pokonała Estonię 4-2. Czechy postarały się o niespodziankę, bo na pewno nie były faworytem w zestawieniu z drużyną Belgii, a tutaj prowadziły Czechy 1-0, potem jednak Belgowie wyrównali 1-1 w tym meczu. Słowacja z kolei niespodzianka in minus, to nasi rywale w Mistrzostwach Europy nadchodzących w czerwcu właśnie. Oni tylko zremisowali z Maltą 2-2. Serbia z kolei dobry wynik z Portugalią 2-2. Tutaj były pewne kontrowersje. Nieuznany gol dla Portugalczyków i Ronaldo narzekający, że nie ma VAR-u w tych spotkaniach eliminacyjnych, bo na pewno gdyby był, to wtedy ta bramka dla Portugalii zostałaby uznana. Kazachstan przegrał z Francją 0-2. Dania pokonała Mołdawię aż 8-0. Było bardzo blisko niespodzianki w Gruzji. Gruzja remisowała 1-1 z Hiszpanią i dopiero w doliczonym czasie gry Hiszpanie wyszli na prowadzenie. Wygrali ten mecz 2-1. Nie było niespodzianki w meczu Rumunii z Niemcami, 1-0 dla Rumunów. Z kolei Szwajcaria wygrała z Litwą, Austria wygrała z Wyspami Owczymi, Bułgaria przegrała z Włochami 0-2. No ale przejdźmy do spotkań w naszej grupie. Było już spotkanie, które miało takie znaczenie w sensie potencjalnie jakiejś niespodzianki, bo zmierzyła się drużyna Anglii z Albanią na wyjeździe, a to zawsze jest trudny teren i wydawało się, że być może Albania sprawi problemy Anglikom. ale jednak Harry Kane, który już od 6 spotkań nie strzelił bramki w meczach reprezentacyjnych, a świetnie gra w Tottenhamie, tym razem jednak piękne podanie od Luka Shawa i główka 1-0 już w 38 minucie dla Anglii, a potem jeszcze kombinacja Harry Kane Mason Mount w 63 minucie i 2-0 dla Anglii. Tak więc w sumie takie bezproblemowe zwycięstwo zespołu angielskiego, który wygląda oczywiście na papierze rewelacyjnie. W bramce Nick Pope, który zastępuje kontuzjowanego Jordana Pickforda. 6 razy już był w bramce zespołu angielskiego i ani razu jeszcze nie puścił bramki. Ciekawe, czy to on właśnie będzie w bramce w meczu pomiędzy Anglią i Polską na Wembley już we środę. Tak więc zespół angielski wygrał 2-0. Z kolei Polacy wczoraj mierzyli się u siebie w meczu z Andorą. No i bardzo dużo eksperymentuje w sumie trener Sousa, w szczególności w wyjściowym składzie. Sporo zmian, a przecież właściwie zwycięskiego składu się nie zmienia, chociaż trudno nazwać może remis z Węgrami zwycięskim. Zespół polski wystartował z Piątkowskim w obronie. To absolutny debiut tego zawodnika. Obok tym razem Kamila Glika, Rybus na lewej obronie, a potem jeszcze Jóźwiak tym razem od początku. No i okazało się, że jak Kamil Jóźwiak gra od początku, to nie jest już tak dynamiczny jak wtedy, gdy wchodzi w drugiej połowie w meczu z Węgrami. Właściwie bardziej jego gra przypominała grę Szymańskiego z meczu właśnie z Węgrami. Po drugiej stronie Zieliński, no taki powiedzmy sobie mecz tego zawodnika. Milik właściwie nie wiadomo, co on robił na tym boisku. Przez pierwszą połowę właściwie chyba nie miał ani razu piłki przy nodze. Dziwne, że trener wystawia Arkadiusza Milika, który wydaje się być kompletnie bez formy. No ale jak trwoga, to do Lewandowskiego. Lewandowski strzelił bramkę dla polskiego zespołu i troszkę się zrobiło spokojniej. Z kolei Krzysztof Piątek miał sporo okazji, no ale niestety ich nie wykorzystywał. W końcu jeszcze w 55 minucie Lewandowski strzelił drugą bramkę, a potem już rezerwowy Karol Świderski na 3-0, więc zwycięstwo może nie jakieś okazałe, ale zestawienie bardzo eksperymentalne. Wchodzili jeszcze na plac gry Paweł Dawidowicz, wchodził Kacper Kozłowski, 17-latek, zadebiutował w reprezentacji Polski. Kamil Grosicki, który jest wyraźnie bez formy i chyba nie powinien być powoływany do reprezentacji, skoro kompletnie nie gra w klubie, właściwie nie gra w ogóle. Karol Świderski, jak powiedziałem, bramka, bardzo dobrze. Przemysław Płacheta gra w zespole Norwich, ale to jest na zapleczu Premier League, a w zespole angielskim grają jednak gwiazdy w jego wieku, ale gwiazdy już tych najważniejszych zespołów Premier League, tak jak Mason Mount, który strzelił bramkę, a który gra w podstawowym składzie zespołu Chelsea. No właśnie, a czeka nas we środę mecz na Wembley Polska-Anglia i ten mecz był dla nas ogromnym sukcesem w 1973 roku, kiedy Polska zremisowała z Anglią, awansowała do Mistrzostw Świata w 1974 roku i tam zajęła 3. miejsce. To był początek złotej ery polskiego futbolu i właściwie koniec złotej ery zespołu angielskiego. Jak pisze Jonathan Wilson w Guardianie, że w zależności od tego, z jakiego punktu widzenia postrzegamy to spotkanie, to mamy zupełnie inne wrażenia, bo można powiedzieć, że przecież w tym meczu Anglicy grali świetnie, mieli masę okazji, strzelali na bramkę wielokrotnie, ale można też powiedzieć, że grali taki sposób archaiczny, że dośrodkowywali tylko górą, że właściwie jedynym pomysłem to właśnie były dośrodkowania wysokie na wysokich napastników zespołu angielskiego, a te podania wyłapywał bramkarz albo bronił, jeżeli tam w zamieszaniu ktoś dopadł do piłki. No i ta akcja Domarskiego, 1-0 dla Polski, potem jeszcze wyrównanie z rzutu karnego dla Anglii. Koniec ery Alfa Ramseya, koniec ery po raz pierwszy. Anglicy wtedy nie awansowali do Mistrzostw Świata, oni przystąpili do eliminacji w 1950 1970 roku i za każdym razem awansowali aż do tego pamiętnego meczu w 1973 roku. Czy teraz będziemy mieli powtórkę tego spotkania? Czy Polacy również zremisują na Wembley? No to jeszcze nie jest taki decydujący mecz. Decydujący mecz prawdopodobnie odbędzie się potem już w Polsce, rewanżowe, no i jeszcze będą się decydować losy awansów, spotkania z innymi drużynami, takimi właśnie jak Węgrzy, takimi jak Albania. Zobaczymy, jak będą sobie radzić te zespoły z tymi słabszymi drużynami, ale na pewno faworytem, wielkim faworytem są Anglicy, no bo jeżeli macie w składzie takiego zawodnika jak Mason Mount, który dyryguje zespołem Chelsea w wieku 19 lat, jeżeli jest Harry Kane, to oczywiście nie jest taka gwiazda jak Robert Lewandowski. Robert Lewandowski na pewno jest większą gwiazdą niż Harry Kane, no ale on jest osamotniony. Gra właściwie zupełnie na swojej pozycji. Wczoraj rozgrywał piłkę bardziej niż otrzymywał te podania, te bramki. Jego to bardziej z takiej gry na chaos w polu karnym. No ale w składzie zespołu angielskiego mamy przecież Luka Shawa, mamy Masona Mounta, Declan Rice z West Hamu, Raheem Sterling z Manchesteru City, Phil Foden, rewelacyjna gwiazda Manchesteru City. No to są jednak gwiazdy troszkę innego pokroju, na innym poziomie grające niż na przykład Płacheta grający w drugiej lidze angielskiej. No mamy Zielińskiego, który w dalszym ciągu jeszcze musi jakoś ustabilizować się na poziomie tym najwyższym reprezentacyjnym, no, ale tak naprawdę, jeżeli my mamy Lewandowskiego, to ludzi na zbliżonym poziomie do niego Anglicy mają 5-6, a my niestety w obronie bardzo słabo, albo debiutanci, albo ludzie, którzy nie umieją podawać, słabo widzę to spotkanie z Anglią, ale może przynajmniej będzie ciekawie, bo wydaje się, że Paulo Sousa, nowy trener polskiego zespołu, jest takim ryzykantem, jest człowiekiem, który lubi ryzykować, lubi zmieniać skład, lubi trochę zaskoczyć przeciwnika. No i gra też ofensywnie. Trzeba przyznać, że te trzy zmiany w meczu z Węgrami przyniosły skutek. Zespół odrodził się, grał zupełnie inaczej. To się przynajmniej przez chwilę oglądało bardzo dobrze. W meczu z Andorą ten mecz chyba trzeba jednak jak najszybciej zapomnieć. Tu nasi zawodnicy grali dużo słabiej, no jeszcze na tle przeciwnika, który praktycznie bronił całym zespołem. Na Wembley już nie będzie się gdzie ukryć, tam już trzeba będzie pokazać prawdziwe kolory, prawdziwą formę, prawdziwy poziom piłkarski, bo na pewno Anglicy z Philem Fodenem, z Masonem Mountem, z Harry Kane'em pokażą, na co ich stać. A czy Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek i ten nieszczęsny Milik, który tak fatalnie gra, a jednak jest wystawiony do reprezentacji, czy pokażą coś innego, coś na bardzo wysokim poziomie, żeby się przeciwstawić Anglikom? Zobaczymy. Wszystko jest możliwe, dopóki piłka w grze, jak mawiał klasyk Kazimierz Górski. Ale na pewno nie będzie można się już na Wembley ukryć. Chociaż nie będzie kibiców, to na pewno jest duży plus dla polskiego zespołu. Ghost Poet to brytyjski artysta, który mówił właśnie o tym, że nie da się już ukryć się na tym poziomie. Nowhere to hide now.
parties in the streets, panic in the pipes, screaming fills the air. It's going down tonight, it's going down tonight. We hold the keys, we turning these loves together. You hold the dark streets alone, I stick to shadows forever. She said, shoot for the moon, honey, but there's no light inside. Together, you hold the dark streets alone. I stick to shadows forever. She said, shoot for the moon, honey. Yeah. But there's no light inside.
Nigdzie już nie można będzie się ukryć we środę, kiedy Polska zmierzy się z Anglią na Wembley. Mason Mount, Harry Kane, Luke Shaw. Wszyscy ci zawodnicy będą na pewno bardzo atakować polską drużynę, polską defensywę, która jest raczej mało stabilna ostatnio. Trwają mistrzostwa akademickie Stanów Zjednoczonych, czyli March Madness. Szaleństwo marcowe, które jednak skończy się w kwietniu. Tym razem jednak nic nie pomogło zespołowi Loyola Chicago. Ten uniwersytet założony przez jezuitów ma kapelankę, siostrę Jean, 101 lat, i to ona właśnie kibicuje zespołowi Loyola Chicago w Indianapolis. Jest oficjalną częścią zespołu i dlatego może przebywać na tych meczach, ale tym razem Loyola Chicago była, ten zespół był faworytem w zestawieniu z Oregon State, a jednak przegrana 65-58 i ta nadprzyrodzona interwencja jednak się nie zdarzyła. Nie wygrał zespół Loyola Chicago i odpada w Sweet 16. Nie dostał się ten zespół do Elite 8. A kto się dostał do Elite 8? Do tej ósemki najlepszych drużyn w koszykówce akademickiej w Stanach Zjednoczonych. Otóż numer 1 rozstawiony Baylor wygrał z Villanową 62-51. Tutaj już niespodzianek troszkę jakby mniej. Arkansas, rozstawiony z numerem 3, wygrał z Oral Roberts. To kolejny taki gopciuszek, który awansował do tego, na ten poziom, ale już dalej. Niestety nie. Arkansas 72, Oral Roberts 70. Houston, rozstawiony z numerem 2, 62 do 46, wygrał z Syracuse. A potem jeszcze Gonzaga, faworyt do wygrania całego turnieju, całych mistrzostw. To inny katolicki uniwersytet założony przez jezuitów w XIX wieku, ale tym razem z miasta Spokane w stanie Washington na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Konzy Gonzaga poradził sobie z zespołem Creighton 83 do 65. Z kolei świetnie gra Michigan, zespół z tego stanu. Wygrał 76 do 58 z Florida State, tak samo jak Gonzaga, rozstawiony z numerem 1 swojej konferencji. I jeszcze UCLA, to jest ten zespół, który walczył w First Four, czyli musiał jeszcze się kwalifikować w ogóle do całego turnieju, do tych 64 drużyn, które walczyły, czy jeszcze walczą o mistrzostwo akademickie Stanów Zjednoczonych, a jednak zespół UCLA pokonał po dogrywce zespół Alabamy, rozstawiony z numerem 2, 88 do 78, i to jest chyba największa niespodzianka na tym etapie rozgrywek Sweet 16. No i w ostatnim meczu wczoraj Oregon przegrał z USC, University of South Carolina, 68 do 82, tak więc już mamy Elite Eight i my już mamy 8 zespołów, które będą rywalizować już jutro właściwie będą rywalizować: Oregon State z Houston, Arkansas z Baylor, University of South Carolina z Gonzaga, UCLA z Michigan. Czy będą niespodzianki? Zobaczymy. UCLA, ten zespół, który musiał się kwalifikować jeszcze w First Four, gra z Michigan z numerem 1, USC z Gonzagą z numerem 1, Baylor numer 1 z Arkansas. Brakuje tylko Illinois, tego numeru 1 z konferencji zachodniej, który przegrał właśnie z Loyola University przez tą interwencję niebios i siostry Jean. Tego zespołu już nie ma, ale za to jest Houston rozstawiony z numerem 2. Czyli na razie te drużyny rozstawione z tymi najwyższymi numerami jednak sobie radzą bardzo, bardzo dobrze. Już takich kopciuszków właściwie na tym etapie rozgrywek nie ma. No może oprócz UCLA, który nie był faworyzowany w tych rozgrywkach, w tych mistrzostwach akademickich Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, czy interwencja niebios doprowadzi do sukcesu zespół katolickiego Uniwersytetu Gonzaga. Na razie wygląda na to, że faworyt spisuje się bardzo dobrze i w dalszym ciągu ma jeszcze szansę na zwycięstwo, na to, żeby zostać mistrzem NCAA. Alison Moje, Love Resurrection, ona właśnie mówi o tych interwencjach niebios. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Będziemy śledzić bardzo pilnie kolejne mecze w mistrzostwach akademickich koszykówki Stanów Zjednoczonych. Alison Moyet w utworze Love Resurrection śpiewa o tej potrzebnej interwencji niebios. We all need love resurrection, just a little divine intervention. Divine intervention, czy interwencji niebios. Zobaczymy, czy ta interwencja niebios doprowadzi zespół Gonzagi Katolickiego Uniwersytetu z miasta Spokane w stanie Washington do tytułu mistrza akademickiego Stanów Zjednoczonych w koszykówce. Zobaczymy. Trwają zawody WTA 1000 w Miami, Miami Open, i tam w sobotę niespodzianka, niestety niemiła dla nas, bo jak pisze Marek Deryło w dzisiejszym w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej, Iga Świątek odpadła z Miami Open. Zmierzyła się z Chorwatką Anią Koniuch, która już w 2016 roku podczas wielkoszlemowego turnieju US Open pokonała rozstawioną z numerem 4 Agnieszkę Radwańską. Tak więc zawodniczka chorwacka ma jakiś patent na polskie rywalki. Była już na 20. miejscu w rankingu WTA w 2017, kiedy miała 19 lat, a 4 lata później jest na miejscu 338. Dopiero próbuje wrócić do wielkiego tenisa chorwatka po wielu operacjach łokcia, który jej dokucza już od czasu, gdy miała 12 lat. A do turnieju w Miami dostała się dzięki dzikiej karcie, a w pierwszej rundzie pokonała Czeszkę Katarzynę Siniakową, która jest w rankingu WTA na 70. miejscu, a w drugiej Amerykankę Madison Keys, która jest na 19. miejscu w WTA, no i już była w finale przecież US Open w 2017 roku, a z kolei w następnej rundzie wyszła na kort, żeby zmierzyć się z 19-letnią Igą Świątek, no i po prostu ją pokonała. Tak więc Ania Koniuch wraca do formy. Iga Świątek dopiero stabilizuje swoją formę na tym najwyższym poziomie, bo tutaj po zwycięstwie na Roland Garros przyszła porażka z Simoną Halep w czwartej rundzie Australian Open, potem zwycięstwo WTA w Adelaide, no i porażka z Garbini Muguruzą w Dubaju, ale oswaja się nasza zawodniczka z tym najwyższym poziomem kobiecego tenisa. No i reakcja na tą porażkę była taka, że po prostu wygrała debla razem z Matek Sands i na Twitterze dała znać o tym, że fajnie jest wygrać w debla, czyli właściwie zareagowała na tę porażkę. Po prostu trzeba iść dalej, trzeba walczyć o kolejne zwycięstwa. W sobotę miała się zmierzyć w spotkaniu z Sewastową, potencjalna przeciwniczka w czwartej rundzie naszej Igi Świątek, czyli Simona Halep, ale Simona Halep wycofała się z rywalizacji z powodu kontuzji barku, no i Ania Koniuch będzie grała z Anastazją Sewastową w następnej rundzie. Ashley Barty jest już w następnej rundzie, wygrała z Ostapenko 6-3-6-2 w sobotę. Svitolina również, rozstawiona z numerem 5, pokonała Aleksandrową z Rosji 7-6-6-4, a Azarenka w świetnej formie wyeliminowała Angelikę Kerber, która, przypomnę, mieszka w Puszczykowie koło Poznania. Ostatnio nie radzi sobie jednak zbyt dobrze, a Azarenka wręcz odwrotnie, 7-6, 6-2 pokonała Angelikę Kerber. Kwitowa też świetnie, 6-1, 6-2 z Johanną Kontą, która wcześniej wyeliminowała naszą Magdę Linet. Sabalenka jest dalej w turnieju, wygrała z Kudelmetową 7-6, 6-4. Bencic przegrała z Wondrouszową. A wczoraj kolejne spotkania. To był już siódmy dzień rozgrywek w WTA Open w Miami i Mertens wygrała z Kontaveit. Andreescu w takim pojedynku młodych zawodniczek z Anisimową wygrała 7-6, 6-7, 6-4. Z kolei Pliszkowa już odpadła z Jessicą Pegulą. To jest niespodzianka, bo w sumie Pliszkowa rozstawiona z numerem 6, a Pegula tylko z 29, ale Pegula w świetnej formie od czasu, gdy była w półfinale w Australian Open, gra cały czas bardzo, bardzo dobrze. Muguruza też w świetnej formie, 3 setów potrzebowała, żeby wyeliminować Rosjankę Kalińską, ale to się udało. Z kolei Sofia Kenin niestety ma problemy. Przegrała tym razem z Tunezyjką Jaber 4-6, 6-4, 4-6. Tak więc troszeczkę niespodzianek jest w turnieju Miami Open, no ale największe gwiazdy, czyli Naomi, Osaka, Garbini Muguruza, Kwitowa i Azarenka w dalszym ciągu jeszcze grają. A Iga Świątek dla niej po prostu musi iść dalej i przygotować się dobrze do następnego turnieju, żeby rzeczywiście już grać na tym najwyższym poziomie bez zbędnych nerwów. Keep going. Zespół This is the Kid, albo bardziej Katie Stables, która się ukrywa pod tym pseudonimem, dla Iki Świątek, żeby szła dalej, żeby nie zwracała uwagi na to, że jej się nie powiodło, żeby walczyła z tymi najlepszymi zawodniczkami na świecie, dając nam dużo powodów do radości. Thank you.
was ours. This love has been ours. This love has been ours. This love was ours. This love is still ours.
Iga Świątek, co prawda, odpadła już z turnieju WTA 1000 Miami Open, przegrywając Anią Koniuch, ale idzie dalej. Rozpoczyna przygotowania już do następnego turnieju, a przecież już niedługo będzie bronić tytułu mistrzyni Rolanda Garrosa, bo przecież już w maju ten turniej. Keep going, this is the kid. Dla Igi Świątek. A teraz przenosimy się na pola golfowe w Austin w stanie Texas. Tam właśnie były rozgrywane Mistrzostwa Świata w match playu w golfie. No i dużo niespodzianek już w fazie grupowej, gdzie rozstawieni najwyżej zawodnicy odpadali po prostu na potęgę. I to w 16. Najwyżej rozstawionym zawodnikiem, który pozostał jeszcze w turnieju, był John Rahm z numerem 3, a potem następny to już numer 21, czyli właściwie z pierwszej 16 tych najwyżej rozstawionych zawodników ostał się tylko jeden. W grupie 16 golfistów, którzy już grali w systemie pucharowym, kto przegrywa, odpada, było 7 Amerykanów, 5 Europejczyków, 2 z południowej Afryki, Kanadyjczyk. Tak więc rozkład był podobny do tego, jaki rozpoczynali turniej, bo połowa zawodników z tych 64 pochodziła ze Stanów Zjednoczonych. Wydawało się, że Europejczycy są w świetnej formie i być może tutaj pokażą moc przed tym słynnym meczem Ryder Cupu we wrześniu, ale okazało się, że jednak tak się nie stało, chociaż jeszcze w tej rundzie 16 John Rahm wygrał z Ericiem Van Rooyenem, Tommy Fleetwood pokonał Dylana Fritelliego, Sergio Garcia wygrał z Mackenzie Hughesem, czyli trzech Europejczyków tych faworyzowanych bardzo dobrze sobie radziło w pojedynku pomiędzy Robertem McIntyre, który chyba był faworytem szkod w meczu z Wiktorem Perezem, jednak zwycięstwo Pereza. No i potem dochodzimy już do tej ósemki najlepszych, czyli ćwierćfinały. Billy Horschel zmierzył się z Tommy Fleetwoodem, no i właściwie przegrywał przez całe spotkanie, aż do ostatniego dołka, gdzie Tommy Fleetwood nie był w stanie wykorzystać swojego pata na zwycięstwo, a w dogrywce posłał swój drive out of bounds. Out of bounds, golfiści wiedzą, że to jest strata dwóch uderzeń, praktycznie prawie nie do odrobienia, i Billy Horschel awansował do półfinału. Z kolei Victor Perez sensacyjnie pokonał Sergio Garcia. Przecież ten doświadczony zawodnik, reprezentant Europy w Ryder Cupie, był zdecydowanym faworytem całym meczu z tym żółtodziobym Francuzem, a jednak przegrał to wyraźnie 4 dołkami na 3 dołki przed końcem. John Rahm również niespodziewanie przegrał ze Scottiem Schefflerem, chociaż Scottie Scheffler, to pole w Austin, to jest jego takie domowe pole. On tam grał na uniwersytecie, w związku z tym znał to pole świetnie i może dlatego wygrał z Johnem Rahmem 3-1. I to już był ostatni zawodnik z tej pierwszej szesnastki, który się ostał jeszcze w ćwierćfinale, ale został wyeliminowany w pojedynku Amerykanów. Matt Kuchar, bardziej doświadczony, wygrał 2-1 z Brianem Harmanem, mimo że wydawało się jeszcze, że na 17 dołku Brian Harman ma szansę, był bardzo blisko dołka, a to Kuchar spoza greenu trafił, no i wygrał. No więc przechodzimy do półfinałów i tam faworyci. Kto był faworytem? Raczej Billy Horschel w meczu jednak z Wiktorem Perezem i poradził sobie wyraźnie. Wiktor Perez grał słabo, już niestety okazało się, że ten poziom półfinałowy to dla niego za wysoko, za duża presja, za dużo można zyskać, no i troszkę chyba mu drżały ręce, ramiona, sporo błędów. Z kolei w meczu Matta Kuchara ze Scottiem Schefflerem. Scottie Scheffler grał dobrze, a potem na 12 dołku do wody, na 13 dołku do wody i wydawało się, że Matt Kuchar może wrócić i pokonać Scottie Schefflera, ale jednak na ostatnim dołku jednak wygrał Scottie Scheffler. No i mamy finał pomiędzy Scottiem Schefflerem a Billym Horschelem, czyli amerykański finał, a w meczu o trzecie miejsce Wiktor Perez walczył z Mattem Kuchárem, no i niestety przegrał w tym spotkaniu, co jest o tyle istotne, że Wiktor Perez gdyby wygrał, to miałby kartę na PGA Tour, a to jest amerykańska klasa rozgrywkowa, golfowa. Bardzo ważne to było dla niego zwycięstwo, a jednak nie, jednak Matt Kuchar wygrał. Z kolei w finale Billy Horschel okazał się bardziej odporny psychicznie od Scottiego Schefflera, wygrał, został mistrzem świata i dla Horschela to jest takie bardzo ważne zwycięstwo. On pokonał różne demony, bo wcześniej wydawało się, że ten format match playa, gdzie się gra jeden na jeden na dołki, że to jest format stworzony właśnie dla Billy'ego Horschela, a jednak wcześniej, w 2014 roku, walczył z Pittem, z Jasonem Dayem z Australii, prowadził, a potem jednak dał szansę, żeby Jason Day wrócił do meczu, a on w końcu potem wygrał cały turniej, został mistrzem świata. Potem w San Francisco grał z Brantem Snedekerem i Jasonem Duffnerem bardzo dobrze, a potem już grał z Rory McIlroyem, z którym przegrał i co? Rory McIlroy wygrał i został mistrzem świata. Tak więc z zawodnikami, z którymi on przegrywał, to ci zawodnicy zostawali potem mistrzami świata. Tym razem to jednak on został mistrzem świata. On był najbardziej odporny psychicznie, zachowywał też się świetnie na polu golfowym, dawał tak zwane gimme dosyć tak hojnie, szczodrze, nawet Fleetwoodowi. Wszyscy komentatorzy byli zdziwieni, że taki pad z metra przecież mógłby tego nie trafić, Tommy Fleetwood, a jednak Billy Horschel zachowywał się świetnie na tym turnieju i może dlatego właśnie wygrał. Billy Horschel, mistrzem świata w match playu, w golfa. A analitycy PGA Tour tym razem nie okazali się takimi wyroczniami. Tym razem jednak wskazywali na zupełnie innych zawodników, na zupełnie innych faworytów, ale no, musieli wybrać jakiegoś faworyta z tej pierwszej szesnastki. A okazało się, że to zupełnie inni zawodnicy brylowali na mistrzostwach świata. Skinshape, Oracolo. Nie byli wyroczniami analitycy, a Billy Horschel został mistrzem świata. Thank you. Skinshape i Oracolo już na zakończenie wiadomości sportowych w poniedziałek 29 marca 2021 roku w Radiosport na radiosport.online. Liczę z Pałca, żegna Państwa.